Przed mikrofonem w studiu Dariusz Konkolamy łączymy się z Łukaszem Jankowskim, który dla nas relacjonuje z Sejmu. Cześć Łukasz.
W Sejmie Dariusz Konkol, a nie, w studio Dariusz Konkol, a w Sejmie ja, nie pomylmy się, ja jestem w Sejmie jako żywo przy ulicy Wiejskiej. Na początek dwie informacje, które opowiedzą nam, w jakim punkcie strajku nauczycielskiego jesteśmy w tej chwili. Sekwencja zdarzeń była następująca. Najpierw konferencję zwołał pan Sławomir Broniarz, prezes ZNP, i powiedział to, co właśnie nastąpi teraz.
Od soboty, od 27 kwietnia, od godziny 6 rano, Związek Nauczycielstwa Polskiego zawiesza ogólnopolski strajk. Zawiesza, ale nie kończy. Powiem więcej. Od dzisiaj wchodzimy w nowy etap, który będzie o wiele trudniejszy, ale etap, który także pokaże nowe oblicze naszego protestu. Jesteśmy bowiem w połowie drogi, ale jednoznacznie mogę oświadczyć, że dzisiaj, ani jutro, ani w kolejnych dniach nie podpiszemy porozumienia, które rząd zawarł z Solidarnością, wprowadzając negocjacje z rządem i wręcz uniemożliwiając prowadzenie tych negocjacji. Chciałbym powiedzieć to w sposób jasny i bez jakichkolwiek wątpliwości. Prawda jest taka, że strajk mógłby trwać, dlatego że wszyscy nauczyciele są do tego gotowi. Mógłby być prowadzony także w czasie mapy i nie zdołalibyście państwo, to jest adresowane do rządu i do pana premiera Morawieckiego, nie zdołalibyście państwo rozwiązać tego problemu. Nie bylibyście bowiem w stanie zastąpić nas, nauczycieli, podczas tego egzaminu. Mimo, że ryzykowaliście także dobro uczniów. Nie wzięliście za nich odpowiedzialności, i tę odpowiedzialność musieliśmy wziąć za uczniów my, nauczyciele, dyrektorzy szkół, ale także rodzice i uczniowie, którzy nas w tym działaniu, w tej decyzji wspomagali. W porozumieniu z uczniami, w porozumieniu z rodzicami podjęliśmy decyzję o zawieszeniu strajku, by zapewnić uczniom warunki do zakończenia nauki. Ale powtarzam, zawieszamy, ale nie kończymy tego protestu. Panie premierze Morawiecki, dajemy panu czas do września. Czekamy na konkretne rozwiązania z pana strony. My swoje przedstawimy za chwilę, ale oczekujemy od pana rzeczowej, męskiej postawy, która będzie także odpowiadała na oczekiwania ponad półmilionowej rzeszy nauczycieli i wielu set tysięcy rodziców i uczniów. Czekamy na pana rozwiązanie tego problemu.
Taka była zapowiedź, taka była decyzja szefostwa Związku Nauczycielstwa Polskiego, już kontestowana chociażby w Poznaniu. Międzyszkolny Komitet Strajkowy ustami swoich przedstawicieli mówi, że ta decyzja im się nie podoba, że pan prezes Broniarz powinien się podać do dymisji, powinien odejść, ponieważ oszukał nauczycieli, zdradził nauczycieli, więc być może ta deklaracja szefa ZNP wcale nie zakończy strajku, na pewno nie w tych największych miastach. To była pierwsza sekwencja w strajku nauczycieli, która, pierwsze wydarzenie, które się stało, a drugie stało się tutaj, gdzie ja jestem w tej chwili, czyli w polskim Sejmie, niejako odpowiedź na deklarację pana Sławomira Broniarza. Sejm przegłosował ustawę o maturach, tak zwaną ustawę, która umożliwia klasyfikowanie uczniów przez dyrektorów szkół lub, jeżeli ci tego nie dopełnią, przez nauczyciela wskazanego przez organ prowadzący, z reguły jest to samorząd. Posłuchajmy, jak Sejm się cieszył, kiedy ta ustawa została w tempie ekspresowym przyjęta.
Przystępujemy do głosowania. Kto z państwa jest za przyjęciem wniosku o odrzucenie projektu ustawy w całości, proszę podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Dziękuję. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Głosowało 404 posłów, za 169, przeciw 235, nikt się nie wstrzymał. Sejm wniosek odrzucił. Przystępujemy do głosowania nad całością projektu ustawy. Kto z państwa posłów jest za przyjęciem w całości projektu ustawy w brzmieniu z druku 3398, proszę podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Dziękuję. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Głosowało 403 posłów, za 235, przeciw 168, nikt się nie wstrzymał. Stwierdzam, że Sejm uchwalił ustawę o zmianie ustawy o systemie oświaty i ustawy Prawo oświatowe. 3 minuty przerwy.
Tak, Sejm przyjął ponad godzinę temu ustawę, która umożliwi sklasyfikowanie uczniów i dostęp dla abiturientów do egzaminu dojrzałości, a przede mną kilka minut temu przemaszerował bohater tych wydarzeń, szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, czyli premiera, mówiąc po ludzku, Michał Dworczyk. Nie udało mi się go zatrzymać, może jeszcze będzie wracał, to go zaczepię, bo to była ta osoba, która była sprawozdawcą projektu ustawy, ale przy mnie jest inny polityk, także członek Klubu Parlamentarnego Prawa i Sprawiedliwości, chociaż ugrupowanie chyba Solidarna Polska jeszcze, Tadeusz Cymański. Dzień dobry.
Witam pana redaktora i państwa serdecznie.
Słyszeliśmy przed sekundą te oklaski, które rozbrzmiały na sali po uchwaleniu ustawy. Pan też klaskał?
Ja myślę, że to nie jest euforia ani jakaś ekspoze radości, to bardziej ulga. Ulga i pewnego rodzaju spokój. No dlaczego to się wszystko tak dzieje? Swoimi kilkoma, już nie będę przywoływał, niefortunnymi, nazwijmy to, wypowiedziami, prezes Związku Nauczycielstwa, pan Broniarz, na tyle osłabił swoją wiarygodność, że byliśmy zmuszeni, jak to się mówi, dmuchać na zimno. Wchodzi ta ustawa tak różnie komentowana, nawet ze złośliwością różną. Ona jest niczym innym, jak rzeczywiście dziwnym, ekstraordynaryjnym zabiegiem legislacyjnym, który ma, uwaga, użyję słowa precyzyjnie, ma gwarantować maturzystom start w dorosłe życie. I tylko tyle. Przecież nie mamy żadnej gwarancji. A gdyby, proszę państwa, na spokojnie, bez emocji, gdyby, nie daj Boże, doszło do tego, a były takie zapowiedzi, były różne mylne sygnały, doszło do tego, że jakaś grupa, nie daj Boże, liczna, młodych ludzi, nie sama matury, to kto by miał taką pretensję? Gdzie był rząd? Bo rząd ma w swoim ręku narzędzia, których nie chce używać, ale tutaj jest sytuacja, został zmuszony i właśnie takie, dostałem nawet przykry list od swojego ulubionego nauczyciela w tej sprawie, bo rzeczywiście nie powinien. Zresztą ta ustawa wcale nie oznacza, że tak będzie, jak ona umożliwi rozwiązania stosowane, ponieważ nauczyciele, i tak traktuję ostatnie właśnie sygnały, jednak zgodnie ze swoją misją, z normalnością, to oni będą klasyfikować, ci nauczyciele, którzy znają uczniów, i tak powinno być. Ale czy trzeba było takiego ambarasu emocji i nerwów, żeby do tego doszło?
Jak widać, trzeba było. Taką decyzję też podjął pan poseł, jak rozumiem, głosując za tą ustawą.
Absolutnie, nie miałem żadnych wątpliwości. Jeszcze wczoraj w rozmowie z przyjaciółmi, nawet dalej bym poszedł, bo jeżeli chodzi o studia, po prostu, no nie może być tak, że ktoś ma płacić i młodzi ludzie na progu swojego dorosłego życia, oni są bohaterowie tej bajki, bo my, jak i nauczyciele, i polityka cała, i inne branże, i wszyscy w Polsce tak naprawdę służymy obywatelowi. W konstytucji są zapisane prawa, między innymi prawa do wykształcenia. I na samym początku było wiadomo, pan Broniarz się wychylił, później w rękawiczkach powiedział to samo, nawet między wierszami. Ja bym tu mógł cytować, ale nie chcę się...
Mówimy tutaj o sytuacji, kiedy powiedział, że uczniowie nie będą klasyfikowani, to jest ta broń, to jest ten argument w dialogu z rządem.
A jak egzaminy były przeprowadzane ad hoc ze zwołanych komisji, gdzie byli różni ludzie, którzy przybyli i to delikatnie ze swoim, chcę powiedzieć, no nie wiem, czy prawdziwym, czy udawanym żalem powiedział, że to jest niekorekt, ponieważ umowy były nie takie, niespotykane w systemie edukacji, czyli umowy na zlecenie, że pedagodzy, owszem, ale nie byli zweryfikowani i że to daje szansę rodzicom do podważenia. Czy to nie jest sączenie jadu?
To jest jedna strona medalu. Opozycja widzi drugą stronę medalu, czyli to rząd ten spór przegrał, bo rząd nie był w stanie doprowadzić do porozumienia w normalnym dialogu w ramach Rady Dialogu Społecznego. To tak pan się zgadza z taką decyzją, że to jest też porażka rządu?
Ja nie używam terminu wygrał, przegrał, chyba że opozycja tak uważa, że jakiś mecz. W tej sprawie nie ma zwycięzców. Natomiast może być taki scenariusz, że wszyscy będziemy się czuli w jakimś sensie osłabieni, nie mówię tu pokonani, ponieważ wojna niszczy obie strony zawsze, konflikt. Chcemy porozumienia, chcemy naprawdę pójść dalej, chcemy rozmawiać. Jutro tak czy inaczej wyciągamy tą rękę. Naprawdę, poza tym, proszę państwa, czego mało kto zauważa, nawet pan redaktor bym apelował, bo jest rok szczególny, rok wyborczy. Przecież werdykt i danie kluczy do ręki to będzie werdykt obywateli tego kraju. Oni wszyscy, naszego kraju, którzy to obserwują. I nie można się obrażać na świat. I nieszczęściem jest to, że słuszny skądinąd postulat o lepsze warunki płacowe, bo my się z tym zgadzamy, ja się nawet pod tym jestem gotowy podpisać. Cała sfera budżetowa zresztą. To zostało zaprzągnięte do tego nieszczęśliwego rydwanu tej walki politycznej i cień tego się kładzie na cały temat z wszystkimi konsekwencjami niestety.
Ale to rząd mógł zrobić coś inaczej, mógł zrobić coś lepiej, mógł ten dialog prowadzić zawsze, bardziej efektywnie.
Zawsze, nie jesteśmy bezkrytyczni. Refleksja zawsze jest owocem pewnych wydarzeń i czasu, ale my realizujemy swój program wyborczy przede wszystkim. Rozwiązania, które mogły być alternatywne, bo zamiast programu 500+ sobie można wyobrazić teoretycznie, że wszystkie grupy budżetowe mają podwyżki. Ale to, czego się dostrzega, że program ma zaletę uniwersalizmu, jest skierowany do wszystkich dzieci. Ma demograficzne przesłanie i socjalne jednocześnie. I otrzymują to wszyscy, również dzieci wszystkich grup zawodowych. Oczywiście...
Kiedyś powiedział o tym minister prezydencki, no, pan Krzysztof Szczerski i został ale ciężko.
Ale nie powiedział niefortunnie, bo niefortunnie tutaj takie są czasy, że nauczyciele, którzy kogo mamy podejrzewać, przecież to są najbardziej inteligentne grupy humanistyczne, to są wychowawcy, musimy się z tym zgodzić. Natomiast nikt nie chce wziąć pod uwagę, że w całym tym temacie musimy patrzeć, co będzie dalej. I propozycje, które w tej chwili, pan Broniarz wystawił na początku 1000 zł, tak? No a ile proponuje, ile na stole leży ze strony rządu? Ponad 700, są różne wyliczenia.
15%.
No ale ja mówię w kwotach. 1000 naprzeciwko jakiej kwoty? Kilkuset złotowej, jednak 700 zł i zwiększenie o 130 zł granicy wychowawczego. To jest rozczarowujące. To jest małe. To nie jest to, czego żądali. Ale uważam, że pole do kompromisu, do porozumienia, jeżeli nie ma być pokoju, zawieźmy broń, dyskutujmy. Naprawdę propozycje rządu, ja nie jestem nimi zachwycony, ale są godziwe i mówienie o głodzie, mówienie o niszczeniu, o pogardzie, używanie takich słów jest absolutnie, uważam, nie na miejscu. Tym bardziej, że podkreślę w tej rozmowie jeszcze jedną ważną rzecz. To jest bardzo ważna dana, mediana. Mediana to jest wartość środkowa i połowę, czyli grupa z kilkunastu milionów ludzi, połowę całego społeczeństwa, kilka milionów Polaków na rękę dostaje miesięcznie poniżej 2,5. Wśród nich są muzealnicy, są pracownicy sądów, są pracownicy instytucji, agencji, archiwów, bibliotekarze, archiwów państwowych. Panie redaktorze, to są małe grupy, słabsze grupy. Oni nie mają takiej potęgi, jaką ma ZNP. Ale nie wolno i nie można tego nie widzieć i udawać, że można teraz wszystko zrobić. Odpowiedzialność nie pozwala nam. Można krytykować. Krytyka jest potrzebna, ale w demokratycznym sporze. Mam nadzieję, konkludując, że jednak dojdzie do porozumienia. I z perspektywy czasu powinniśmy zamienić te konflikty i problemy na dobrą sprawę, bo trzeba rozmawiać o wszystkich innych sprawach. Pomysł elastycznego pensum też jest ciekawy. Nie można się obrażać na rzeczywistość. Ja bardzo ważę słowa, bo za bardzo szanuję nauczycieli, ale chciałbym, żeby nikt miał żalu, że mówię o całokształcie tej całej sytuacji, a nie tylko o jednym fragmencie.
Gościem popołudniowym jest Tadeusz Cymański, poseł z klubu Prawo i Sprawiedliwość, polityk partii Solidarna Polska. W popołudniu wnet na 87,8 FM w Warszawie, 95,2 FM w Krakowie. Panie pośle, ZNP, kiedy pan Broniarz wyszedł i zapowiedział, że przerywa strajk, powiedział, dajemy czas panu premierowi do 1 września, żeby wyszedł z konkretną propozycją. Pan poseł też będzie apelował do rządu, żeby wyszedł z kolejną propozycją do nauczycieli, żeby wyciągnął rękę wobec tej grupy społecznej?
Panie redaktorze, nigdy nie jest dość wysiłków na rzecz pokoju, porozumienia. Nie wiem, co można jeszcze wymyśleć. Ja jestem w Komisji Finansów Publicznych. Mam świadomość, jakie żeśmy już zobowiązania przyjęli na siebie.
Pojawiło się w mediach, to nie jest jeszcze zweryfikowane, tak, ale wkłada się to w usta prezesa pana partii koalicyjnej, czyli Jarosława Kaczyńskiego, który powiedział, że być może skrócimy wymóg stażu do emerytury. Być może przyjmiemy rozwiązanie takie, jakie funkcjonowało przed rokiem 2008, czyli żeby nauczyciel mógł przejść na emeryturę, wystarczy 30 lat stażu pracy, w tym 20 w oświacie.
Każde rozwiązanie będę witał. Ładnie pan powiedział, partia koalicyjna, to my raczej jesteśmy koalicjantami, partią hegemonem, nie mówię tu, żeby się podlizywać, która rozdaje karty zdecydowana.
Czy znam rację w tym wypadku?
A pan prezentując mnie na początku naszej rozmowy, takie słowo, które mnie troszkę jeszcze solidarne jedna Polska. No, nie przewidujemy zwijania sztandarów, one nie upoczą może, ale mamy się jako partia oskrzydlająca, bo Gowin z jednej strony, Ziobro z drugiej, mamy naprawdę dobrą koalicję, współpracę. I to jest
powiedzieć, ostatni socjalista w Prawie i Sprawiedliwości.
Noszę to dumnie i dla mnie przyszły świetne czasy. To jest właśnie to przesłanie, pan dobrze mówi, szkoda, że nie mamy czasu, bo bym to rozwinął, ten temat, bo między innymi to są wszystko pieniądze. Ale nie ma tak naprawdę sporu między PiS-em i Platformą. Owszem, jest, ale na prawdziwy spór, to jest spór ideowy o dwie linie, o dwie polityki, o dwa spojrzenia. Jedną uosabia liberałowie, czyli Platforma, która już pokazała, co potrafi, a drugie, przy całym krytycznym ocenie naszych rządów, to jest polityka, na którą czekałem tęsknie tyle lat. To jest jednak polityka bardziej skierowana do obywateli, wsparcia, pomocy. To, co nazywają oni pogardliwie rozdawnictwem, to jest inwestowanie.
Bo dzisiaj to też w Sejmie było obecne i to bardzo silnie, tak? Szczególnie rano, kiedy procedowana była ustawa rozszerzająca zakres działania programu Rodzina 500+, ale tak. Tylko skończmy wątek nauczycielski. Tak, tak. Mamy tą deklarację szefa ZNP. Do 1 września jest spokój, a potem wracamy ze strajkiem. Pan się obawia takiego rozwiązania, że we wrześniu ten strajk wybuchnie jeszcze raz, być może nawet z większą siłą niż obecnie?
Mam nadzieję. Ja raczej mam taki mam charakter i taką mam naturę, że bardziej żyję i patrzę pozytywnie w świat. Nie lekceważę różnych sygnałów, rzecz jasna. To, co jest do wyobrażenia, zawsze może iść. Widziałem już niejedno, jestem 20 ponad lat w Sejmie. To byłby bardzo zły scenariusz. Mam nadzieję, że czas, który jest też dobrem pewnym i prawda jest córką czasu, to jest czas do przemyślenia i my też myślimy. To nie jest tak, że nie mamy krytycznej oceny własnych dokonań. Jesteśmy w stanie, ale krytyka ma do siebie to, że jest czymś życzliwym i faktycznym, bo nie można używać fragmentów rzeczywistości, tak? Trzeba mówić o całej prawdzie. Jeżeli mówimy o pieniądzach, to powiedzmy konkretnie, o jakich pieniądzach mówimy. Sytuacji nie poprawia to, że system w ogóle wynagradzania nauczycieli jest bardzo skomplikowany, jest powiązany. Nauczyciel najlepszy, dyplomowany, ten najwyższy i jego zarobki są powiązane z innymi grupami. Mówi się o pochodnych. Bardzo duże zróżnicowanie samorządowe. Jedni dają duże, drugie mniejsze. To wszystko bardzo, bardzo ciekawie powiedział Sław Gowin. Czy nie możemy w tej sytuacji nie widzieć na przykład wynagrodzeń nauczycieli akademickich? Przecież tutaj kolejka od razu staje dość długa.
I tam podwyżki akurat były i nauczyciele akademicki strajku nie podjęli, tylko popierają.
Tak, ale jakie były też, bo trzeba sprawiedliwie ocenić, zobaczyć to wszystko. I trzeba powiedzieć jeszcze jedną rzecz. To ta sytuacja obecna, ona bardzo trudna sytuacja, ona nie spadła wczoraj, ani przed 3 laty, czy 4 laty. To jest efekt, a właściwie skutek zaniedbań wieloletnich. I w ogóle system całej oświaty. Ja myślę, że to jest okazja wyjątkowa, żeby nie ograniczyć się tylko do samych pieniędzy, które są dla ludzi najważniejsze, to zrozumiałe. Ale naprawdę miejmy odwagę wyjść poza te wąskie opłotki. My pewien gest, może nie do końca satysfakcjonujące, ale jeszcze raz podkreślam i to powtarzam w tej audycji po raz drugi. Nie zgadzam się, żeby używać straszliwych, skrajnych określeń, że to jest pogardliwe, że to jest upokarzające. To nieprawda, bo w ten sposób byśmy obrazili połowę pracujących obywateli. To co, głodzimy wszystkich z serii budżetowej? Ja mogę tutaj danymi operować. Oczywiście nie zasłaniam się tamtą grupą, ale musimy mieć świadomość ograniczeń i konsekwencji, jakie zrobiliśmy najbardziej kosztownym programem, jednak 500+. To jest gigantyczny program.
To przejdźmy do tego programu, zakończmy temat nauczycieli. Ta dyskusja, żeby wyjść szerzej, być może będzie prowadzona jutro na Stadionie Narodowym, być może tamten okrągły stół w edukacji coś przyniesie, jakieś szersze rozwiązania. Tymczasem w Sejmie udało się przeprowadzić. Ona jest prowadzona, ustawę rozszerzającą program 500+ na każde dziecko. No i pytanie, czy to jest naprawdę słuszny wydatek, czy być może nie trzeba było tych pieniędzy jakoś inaczej lokować niż taki szeroki, pełen program.
W tej całej sprawie, panie redaktorze, tak ja patrzę na to, ale zastrzegam moje bardziej osobiste przemyślenie. Uważam, że to jest spełnienie postulatu zwłaszcza związków zawodowych i wyjście naprzeciw bardzo nisko uposażonym, samotnym kobietom z dziećmi i rodzinom, które miały, znam takie przypadki, które mają liczne dzieci i nagle z chwilą, kiedy stali się bogaczami i przekroczyli te 800 zł, podniesione teraz do 900, nagle przestają mieć, to są dramatyczne sytuacje. I ta zmiana załatwia ten temat. Dalej, wychodzi naprzeciw oczekiwaniom, uwaga, paradoksalnie opozycji.
Ale ty nie wylewa dziecka z kąpielą, no bo jednak teraz holistycznie wszystkim się przyznaje 500 zł i także osoba, która ma przychód 1 000 000 miesięcznie ma jedne dziecko,
to teraz pan dotknął,
i też dostaje 500
zł. Pan innej kwestii.
Mądrze, nie mądrze.
To jest pytanie, które należałoby zweryfikować. Ta dyskusja cały czas, w pewnym sensie ona funkcjonuje w publikacjach, w wypowiedziach również opozycji. Ja o tym czasami wspominam też, rzeczywiście, bo tu należy zweryfikować informacje, jaki próg dochodowy można by pomyśleć, jakie będą koszty transakcyjne, czyli liczenia tych dochodów i czy one się nam zamkną. Ja osobiście jestem zwolennikiem tego rozwiązania, ale to jest dyskusja jakby inna.
Mamy drugą stawkę podatkową w PIT-cie, mamy daninę solidarnościową, mamy mechanizmy oddziału najbogatszych od pozostałych.
Pan byłby świetnym politykiem i zachęcam, może niech pan się zastanowi, czy warto.
Nie rozważam.
No, proszę pana, bo o co chodzi? Natomiast jej charakter w założeniu nie jest charakterem stricte socjalnym. To, że on taką funkcję pełni, bo mamy zubożenie duże w rodzinach, to jest fakt. Ale dla wszystkich, stąd biorą również to bogaci. A kwestie nierówności, to co pan teraz powiedział, na całym świecie, uwaga, w Unii Europejskiej w szczególności załatwia trzeci próg podatkowych. Kraje,
kiedyś w Polsce funkcjonował.
Kiedyś funkcjonował. Więc tu jest dyskusja, ale takiego postulatu nie słyszę od pana Broniarza czy innych, a jak myśmy rok temu, przypomnijmy, tutaj niedaleko, zaproponowali 4% od ponad miliona, to ja pamiętam pan wypowiedź liderki protestu niepełnosprawnych, nie chcemy ochłapów, nie chcemy jakichś od bogatych. To jak to ma być?
Dział się od nas 20 metrów, bo po drugiej stronie...
Rozumiemy się, nasi słuchacze śledzą naszą rozmowę, no to jak chcemy to załatwić? Ja panu powiem w ten sposób, uważam, że w Polsce jeszcze bardzo wiele jest przed nami dyskusji na temat nierówności, bo pan dotyka tu kwestii nierówności.
Trzeci próg podatkowy był w programie Prawa i Sprawiedliwości i nie został zrealizowany. Gdzieś się rozmył w tej kadencji.
Proszę pana, jesteśmy atakowani za każde zmiany, ale my jako pierwsi, uwaga, podkreślę to, niech pan teraz dobrze posłucha i państwo, proszę pana, pierwsi, którzy ośmieliliśmy się nawet nie uszczknąć, tylko delikatnie skubnąć dochody ponad 1 000 000 o 4%, to taką jazdę nam część mediów, tych liberałów i wszystkich, którym się to nie podoba, jaki potężny front obrony ludzi bardzo zamożnych jest w Polsce. To jest pierwsza rzecz i teraz, już od razu panu powiem, wprowadzamy jako pierwsi po wielu latach ustawę, która likwiduje limit składek na ZUS. 400 tysięcy, niech państwo teraz słuchają.
Trzecie podejście w tej kadencji, a może, no na pewno drugie to będzie podejście w tej kadencji, raz to zablokował Trybunał,
ale idziemy twardo, ale powiem konkludując. Niech państwo sobie teraz odpowiedzą. Wszyscy, którzy zarabiają powyżej 142 tysiące złotych. Czy ktoś z państwa tyle zarabia? Bo poseł nie. Poseł mniej zarabia. Proszę pana, 400 tysięcy ludzi. Jaka obrona? Totalna obrona, proszę pana, przeciwko temu. Więc jesteśmy pierwszą partią, która miała odwagę naruszyć status quo i interesy najbardziej chronione w państwie, czyli interesy ludzi, którzy naprawdę mają bardzo dobrze.
Być może w popołudniu wnet na żywo Tadeusz Cymański chwali się odwagą, ale jeśli chodzi o frankowiczów, to gdzie ta odwaga jest? Gdzie ona była? Nie ma odwagi.
Ja myślę, że tutaj nie można mówić o odwadze, tylko bardziej o roztropności, ponieważ ustawę, którą zakończyliśmy pracę, ona, to jest projekt przede wszystkim prezydencki. Tutaj bardziej są pytania o...
Nie prezydent go blokuje w Sejmie, panie pośle.
Są pytania o deklarację. To jest pytanie do marszałka. Ja swoją pracę wykonałem. Ja nie mogę się za wszystkich też wyjaśniać. Jestem biurem prasowym.
Przypomnijmy, pan poseł był przewodniczącym specjalnej podkomisji.
Swoją pracę wykonałem.
Tym projektem pracowała.
Wykonałem swoją pracę.
Komisja zakończyła pracę, jest sprawozdanie.
I Komisja Finansów też przyjęła i jest to u marszałka. Wiem, że kontrowersje może budzić druga część. Ze względów również prawnych, a poza tym,
ale
konwersji. Tu chodzi o mechanizm zamiany kredytów w walutach wymienialnych na złotówki i zasady, które mają być tu zastosowane. Banki...
W bardzo niewielkim wymiarze.
Tak
na
jest.
Na pewno bardziej ochronnym zrobiły to Rumunia, Węgry i inne kraje naszego regionu. Dlaczego tam się dało? A polski Sejm cały czas się banków boi, jak diabeł święconej wody.
Ja nie wiem, czy banków, a czy pan sądzi, że frankowicze są zachwyceni? O, proszę. proszę pana.
Na pewno nie są to ustawą.
Tak jest, oczywiście, więc ta ustawa i ten fragment...
Nie są. Oczekiwali na więcej i więcej obiecywano tak. z państwa strony.
Proszę bardzo, my się nie obawiamy sądu nad nami, proszę pana. Jeżeli będzie uczciwy sąd, ten pierwszy do Europarlamentu i jesienią, ja spokojnie mogę stanąć przed, tak jak teraz, przed mikrofonem i przed kamerą.
Przed Frankowiczami i powiedzieć, że zrobiliśmy to, co obiecywaliśmy i zrobiliśmy to, co trzeba było zrobić.
Nie,
tak pan
nie, nie, proszę no pana. Nie. Powiem uczciwie, w oczy patrząc, jak sprawa wygląda, no, jak to wyglądało. Oczywiście, proszę pana, nie jestem, staram się, czy jestem obłudnikiem, mówię raczej z przekonania to, co sądzę. Natomiast ocena jest odniesieniem i porównaniem. Ja oczekuję porównania, co zrobiliśmy i co wycypaliśmy ogólnie, w całości. Musimy zdać sprawę z włodarstwa. I nasze koleżanki, koledzy, którzy już są po wyborach poprzednich z Platformy, ja się tej oceny nie boję, bo mieliśmy kilka kanonicznych, potężnych programów i jeżeśmy zrealizowali, lepiej czy gorzej. Ale ja bym życzył Polsce w przyszłości takiej realizacji swoich obietnic jak u nas. Okej?
Okay? To jest pewien punkt, natomiast wydawało mi się, że nie dożyje czasów, kiedy politycy obozu Zjednoczonej Prawicy będą się porównać do Platformy i być z tego dumni, że są lepsi. Mieliście być bezkonkurencyjni. A
jesteśmy
tu proszę...
bezkonkurencyjnie lepsi, ale jeżeli oni mają odwagę, przepraszam, nawet użyję słowa czelność, tutaj nas atakować, to ja mówię tak. A co to jest ocena? Musi być jakieś odniesienie. Natomiast my nie mówimy, że jesteśmy tacy sami. Nie. Proszę przeczytać, co było expose Tuska i co zrobili przez 4 lata, przez 8 lat i proszę wziąć nasze expose i zobaczyć, co zrobiliśmy. Ja to mam w paluszku, proszę pana. I naprawdę, żeśmy za byka te rogi wzięli, w kilku miejscach żeśmy się troszeczkę chybnęli, nie wszystko nam wyszło. My sobie zdaję sprawę.
Podatek od sklepów wielkopowierzchniowych nie wyszedł, kwota wolna,
ale proszę pana, ale kto w ogóle wziął polskie sprawy? Kto w ogóle wziął i szarpnął ten załadowany wóz, proszę pana, kto? Właśnie my.
Zobaczymy, czy taką samą opinię będzie miała opozycja, bo już czeka poseł PSL-u, z którym zaraz będziemy rozmawiać, a tymczasem pożegnamy się z panem posłem Tadeusz Cymański. Dziękuję bardzo.
Bardzo dziękuję i serdecznie pozdrawiam wszystkich.
Może kiedyś się uda spotkać w studio Radia Wnet, to będzie święto.
Rozwiniemy. Od tej chwili będę żył tą nadzieją.
My również dziękujemy bardzo, panie pośle. Sejm powoli robi się senny, bo już teraz atmosfera ucichła, ale wieczorem dwie bardzo burzliwe debaty, bo nad wotum nieufności wobec ministra gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej oraz minister edukacji. No to co, po tak długim wywiadzie należy nam się chwila muzyki. Ja oddaję głos do studia, tam jest Dariusz Konkol i pewnie ma dla państwa jakąś dobrą piosenkę.
Jesteśmy nieprzemakalni, ależ tam gorąco u Łukasza Jankowskiego. Słuchajcie państwo dalej tej relacji z Sejmu. Jest naprawdę gorąco, a dla nas sztywny pal Azji.